A w Wielkiej Brytanii po czarnym wtorku dla Teresy May nastała szara środa. Teresa May jest i pozostanie premierem Wielkiej Brytanii, uzyskała wotum zaufania od rządu. W Strasburgu jest Ryszard Czarnecki, europoseł. Dzień dobry, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Witam, panie redaktorze, kłaniam się państwu, pozdrawiam do Strasburga.
Jaka jest atmosfera w parlamentu w Strasburgu po czarnym wtorku dla Teresy May, po odrzuceniu porozumienia z Unią Europejską, Wielkiej Brytanii z Unią Europejską o Brexicie?
To nie była niespodzianka. Eksperci nawet przewidywali różnicę głosów, a więc 200 głosów przewagi tych, którzy byli za odrzuceniem porozumienia między Londynem a Brukselą. Natomiast no, kilkanaście godzin po tym głosowaniu House of Commons w Izbie Niższej Parlamentu Brytyjskiego nastąpiła debata w Parlamencie Europejskim na temat właśnie Brexitu. No, debata, gdzie niestety, co przewidywałem to, pojawiły się głosy bardzo krytyczne, oskarżające Wielką Brytanię, takie musztrujące ją, głosy polityków, którzy ubierali się w togę sędziów, prokuratorów, nauczycieli i to również z tych największych partii politycznych, przedstawicieli krajów, które jakby po wiekach rywalizacji z Wielką Brytanią przy tej okazji chciały wymierzyć się z tego klapsa Albionowi, czy szerzej Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Anglii Północnej, no to oczywiście tworzy jeszcze gorszą atmosferę w tych relacjach między Unią a Londynem, a te relacje lepiej się były dobre z prostych powodów. Po pierwsze, no jednak wydaje się, ja to przewidywałem, że najbardziej prawdopodobny scenariusz wbrew narzekaniom wcześniejszym z obu stron, to jednak będzie jakieś porozumienie, bo no deal to się nie utrzyma. Natomiast nawet gdyby ewentualnie było przeprowadzone kolejne referendum, na co jest kilka czy kilkanaście procent szans, no to wtedy takie karcenie Wielkiej Brytanii w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, przestawienie ich do konta, czy kazanie, aby żądanie, żeby Brytania na grochu klęczała, no oczywiście może spowodować, że ten wynik w referendum będzie podobny jak przedtem i że zwolennicy Brexitu będą większej ilości niż zwolennicy Remain pozostania. Na razie jest to 8% przewagi, 54-46 z tych, którzy chcą, żeby Brytania pozostała w Unii. Natomiast podkreślam, że to jest trochę nadstawczego ta sytuacja obecna. Nikt nic nie wie. I chyba jednak najbardziej wygodnym scenariuszem są jakości gospodarczych. Dla Unii, dla bezpośrednich krajów członkowskich Unii i dla Wielkiej Brytanii będzie zawarcie jakiejś formy porozumienia, być może przyjmującego porozumienie Norwegii z Indią.
Czyli w gruncie rzeczy teraz wchodzimy w taką szarą strefę, a jeżeli ma być renegocjowany traktat o wystąpieniu Wielkiej Brytanii, czy to odsunie ten moment Brexitu w czasie?
No tak, no to jest perspektywa, to jest możliwe. Niektórzy nawet twierdzą, że jest to taka próba ucieczki od Brexitu tylnymi drzwiami, no w tym sensie, że negocjujemy, ale przekładamy moment wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, a to na przykład oznacza, że zamiast Brexitu w marcu będzie przesunięto kilka miesięcy, o ile według tego scenariusza, który być może liście, a być może nie. A to oznacza, że na przykład w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego brytyjscy politycy wezmą udział. A to z kolei oznacza, że konkretnie Polska nie będzie miała 52 mandatów, 51 mandatów, bo część tych mandatów w Brytyjczykach została podzielona między obecne kraje członkowskie Unii, a druga część została zamrożona niejako do momentu akcesji, wejścia do Unii Europejskiej nowych krajów członkowskich, takich jak Czarnogóra, Serbia, Macedonia, Albania. Ja mówię o tym, ponieważ to by oznaczało jako takie domino. Jedna decyzja wywołuje lawinowe skutki i trzeba będzie te decyzje wcześniejsze zmieniać. A ten podział mandatów jest faktem, na przykład co drogą, nie rozumiem, bo przewodniczyła tej komisji AFCO, czyli Komisji Spraw Konstytucyjnych, pani poseł Danuta Hibner, komisarz, pani poseł z Platformy Obywatelskiej. I tam był bardzo zadziwiający rozdział mandatów, mianowicie dla Hiszpanii, kraju porównywalnego tam demograficznie, aż 5 mandatów więcej po Brytyjczykach, dla nas tylko jeden więcej, a dla Estonii, dla kraju, które jest wielokrotnie mniejszy od Polski, też jeden. Więc to muszę powiedzieć, że nie za bardzo rozumiem kryterium, w którym kierowała się pani Bentasini jako przewodniczącej komisji, która dzieliła te mandaty po Brytyjczykach, ale jest ten podział faktem.
Tytuły z polskich gazet dotyczące Wielkiej Brytanii. Pierwsza strona Rzeczpospolitej, Brytania wchodzi w dryf. Z kolei Gazeta Polska codziennie, Brexit w chaosie. Oba tytuły adekwatne do tego, co się dzieje w Wielkiej Brytanii.
Absolutnie tak. No, ja nie znałem tego tytułu z Gazety Polskiej codziennie, ale od dłuższego czasu twierdzę, że nie to, że nie pani premier Wielkiej Theresa May rządzi Wielką Brytanią, a nie królowała Elżbieta II, tylko Mr. Chaos, czyli Pan Chaos. I bo tak jest, bo rzeczywiście sytuacja, w której brytyjska klasa polityczna tak naprawdę nie była w stanie wygenerować jakiegoś rozwodu, ale oczywiście, żeby było jasne, jest tutaj dużo Unii Europejskiej, która upokarzała się, ćwiczyła tak specjalnie Wielką Brytanię. Jak mi powiedział bardzo znany parlamentarzysta, europarlamentarzysta z Hiszpanii, niegdyś sekretarz do spraw zagranicznych rządzącej wtedy i obecnej zresztą Socjalistycznej Partii Hiszpańskiej, chodziło o to, żeby pokazać tym innym krajom członkowskim Unii, że Unia to nie jest taka restauracja, gdzie się wchodzi i się wybiera z kart, co się chce z menu, tylko że tutaj są pewne obowiązki. Jednym słowem chodziło o to, żeby dać przykład Wielkiej Brytanii tych jednak upokarzających negocjacji i zarówno przed referendum w Brexicie, jak i po tym referendum, przed zawarciem tego dealu i już tego zawarciu, a przed głosowaniem Biedmin, że prawda członkowskim, że nie opłaca się wychodzić z Unii Europejskiej lub też opłaca się wychodzić z Eurolandu. Akurat ta perspektywa, na przykład gdy chodzi o Włochy, była dużo bliższa.
Choć w Parlamencie Europejskim była ostatnio debata, która wychwalała strefę euro i walutę euro z powodu 20-lecia jej wprowadzenia.
No tak, ja to nazwałem Akademią Uczci. Rzeczywiście tam były głosy głównie takiego panegiryki w zasadzie. Tutaj nie było jakiejś refleksji, trochę syndrom obrony twierdzy. Wszyscy mówili, dobrze jest, euro przetrwało, a miało nie przetrwać, prawda? Nie żyje euro, nie żyje silniejsze euro. Tak zakończył swoje wystąpienie szef Eurogrupy, czyli współpracujący ministrów finansów krajów Eurolandu. A nie było refleksji, jak to się stało, że na strefie euro zarobiły, byli beneficjentami kraje najbogatsze typu Niemcy, Królestwo Holandii, a w krajach biedniejszych, czy mniej bogatych, może w ten sposób mówiąc dramatycznie, w krajach Europy Południowej, takich jak Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Cypr, przeszło z tsunami finansowe, przy czym Włochy do tej pory są pogrążone w słabym kryzysie bankowym. Więc jest to, stąd zresztą ta zmiana władzy na formacje eurosceptyczne w Italii, ponieważ wyborcy włoscy mieli dosyć tego establishmentu, który kłapał eurocacy, gdy rzeczywistość polityczna była dużo gorsza. Więc tej refleksji, dlaczego tak się stało, dlaczego coraz więcej ludzi z krajów euro jest przeciwnie strefie euro, dlaczego formacji jak teraz w Niemczech, nawet w krajach, które zyskały na euro, jest przeciwna euro, jest na instytucją bardzo polityczną Republiki Niemiec, mówię o partii alternatywnej Niemiec, no tej refleksji mi zabrakło w tej debacie, która była taką powiedziałem, Akademią Uczci.
Bardzo serdecznie dziękuję za wypowiedź prosto ze Strasburga. W Poranku Wnet wystąpił Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję uprzejmie.
Jest godzina 7.26, słuchają Państwo Poranka Wnet w Radiu Dwóch Stolic. W Poranku Wnet zaśpiewa Ewa Demarczyk. A gościem Poranka Wnet jest pan Grzegorz Długi, poseł, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów, ruch Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Wczoraj Sejm rozpoczął swoje obrady od minuty ciszy, od cichego wspomnienia świętej pamięci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna, na pierwszej stronie artykuł Cisza ponad podziałami i pytanie. Znaleźliśmy się w momencie przełomowym od zachowania poszczególnych polityków, zarówno tych najważniejszych, jak i zasiadających w ostatnich rzędach ław poselskich. Ich taktu, wyczucia i powściągliwości zależy, czy będzie możliwe zabliźnienie się ran po zamordowaniu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, czy też realny stanie się scenariusz jeszcze brutalniejszej wojny politycznej. Panie pośle, jak to będzie?
Ja myślę, że będzie tak jak zawsze, to znaczy zgodnie z naszymi tradycjami, obyczajami, przez jakiś czas większość polityków, bo publicyści niektórzy już, że tak powiem, zaprzestali, ale większość polityków zaprzestanie też tej powściągliwości i zacznie się niestety jadka jak zawsze. Nie widzę powodu, który miałby, mógłby się przyczynić do tego, aby było inaczej. Temperatura sporu w Polsce jest tak wysoka, że tragiczne wydarzenia takie jak zamordowanie prezydenta Adamowicza tylko na jakiś czas mogą spowodować jakieś tam, nawet nie powiem, aby to było uspokojenie, powstrzymanie pewnych komentarzy, także nie spodziewam się zbyt wiele. Zresztą, jeżeli ktoś miał ten czas i posłuchał wystąpienia pana przewodniczącego Schetyny wczoraj, w związku z tą minutą ciszy, no to nie było takie, nazwijmy to, neutralne wystąpienie, kojące ten nasz, no nazwę to, niepokój, który mamy wszyscy w związku z tą śmiercią. To był jednak też, według mnie, element gry. Były takie momenty, kiedy no, czułem gdzieś tam w sobie, że to chyba mógł pewnymi rzeczami poczekać, no ale uznaliśmy, że to nie jest odpowiedni moment, aby reagować.
Czyli scenariusz jeszcze brutalniejszej wojny politycznej wydaje się panu taki tym scenariuszem, który będzie nam towarzyszył w czasie 2019 roku.
Ja się głęboko obawiam, że w tej chwili gdzieś tam w gabinetach siedzą różne sztaby mądrolińskich, którzy no, mówią, zastanawiają się, w jaki sposób te tragiczne wydarzenia wpleść w ich agendę polityczną. I idę o zakład, że prezydent Adamowicz w taki czy inny sposób będzie na politycznych plakatach i będzie wykorzystywany dla naszej politycznej naszego politycznego sporu. To jest przykre, ale co zrobić? No, trzeba z tym żyć.
Po minucie ciszy Sejm przystąpił do debaty budżetowej, czasami nazywanej najważniejszą debatą w roku. 241 posłów głosowało za przyjęciem ustawy budżetowej, 192 było przeciw. Pan należał do której grupy?
Ja głosowałem przeciw. Nasze stanowisko jest tutaj, no, chciałbym powiedzieć, tradycyjne, ale aby być ścisłym, każdego roku głosowaliśmy przeciwko budżetowi przygotowanemu przez rząd, a to z tego prostego względu, że te budżety, i ten też, ten obecny jest pod tym względem taki sam, no nie zawierają tych postulatów, o których my mówimy, więc trudno, abyśmy go popierali. Budżet w obecnej sytuacji uważamy, że... Znaczy, najpierw trzeba powiedzieć tak. Oczywiście, że on jest lepszy niż rok temu, lepszy, jeszcze lepszy niż dwa lata temu i tak dalej. To jest prawda. Tylko to, że on idzie w właściwym kierunku, nie oznacza, że już jest dobry. On jest lepszy od poprzednich, ale jeszcze nie jest dobry. Głównym problemem jest, i to jest najprostsze w krytyce tego budżetu, głównym problemem jest to, że zaplanowano deficyt budżetowy. Oczywiście dobrze, że ten deficyt jest mniejszy niż w ubiegłym roku, znacząco mniejszy niż jeszcze poprzednio. Natomiast mamy okres koniunktury gospodarczej. To jest okres, w którym powinniśmy chować do skarpety pieniądze na ciężkie czasy. No a nam się to nie udaje. Jednak presja poszczególnych resortów, aby wydawać pieniądze, jest bardzo duża. I minister finansów, premier, no nie jest w stanie tego powstrzymać, bo jestem przekonany, że i premier jako, no jednak finansista, i minister finansów finansistą niewątpliwie jest, pani Czerwińska, więc myślę, że oni doskonale wiedzą, że trzeba powstrzymywać wydatki, jednakowoż tego nie robią. I wynik jest taki, że znowu się zadłużamy. To, że relacje się zmieniają, bo się zmieniają, to trzeba przyznać.
To
że...
zadłużenie jest coraz mniejsze. W zeszłym roku ponad zakładano, że deficyt budżetowy będzie ponad 40 miliardów złotych. W tym roku zakładamy, że będzie 28,5 miliarda. Dochody budżetu będą wynosiły ponad 387 miliardów, wydatki ponad 416 miliardów złotych. Takie są te główne liczby, ale w budżecie ważne są szczegóły, bo to jest taka cała księga wszystkich wydatków państwa. Czy warto na któryś z wydatków zwrócić uwagę? Na przykład co się dzieje w edukacji, tak? Jakie pieniądze są przeznaczone na edukację? Czy nauczyciele, jeżeli ten budżet będzie realizowany, mogą liczyć na podwyżki, a jeżeli na podwyżki, to na jakie?
Znaczy oczywiście zawsze diabeł tkwi w szczegółach, ale zaczniemy jednak od tych ogólnych założeń. Pierwsze trzeba przyznać, że pewne założenia te makroekonomiczne są w miarę konserwatywne i to uważam świadczy o odpowiedzialności rządu w tym zakresie.
Czyli założenia, że wzrost gospodarczy będzie 3,8?
Na przykład, bo przecież można by powiedzieć, a przecież będzie lepiej niż w tym roku i będzie 6 czy cokolwiek takiego. Można. Tutaj na szczęście tej pokusy nie poddali się ci, którzy planowali budżet, więc one są takie w miarę rozsądne, które należy uznać. Natomiast presja płacowa różnych grup zawodowych będzie oczywiście zawsze istniała i to jest normalna, zdrowa rzecz, żeby była jasność. To nie jest tak, że to jest coś nadzwyczajnego, zawsze to było. Rząd chcąc, nie chcąc będzie musiał spełniać pewne tutaj czynniki. Niektóre grupy zawodowe są od dawna niedofinansowane, żeby była jasność, niektóre od bardzo dawna. Niektóre postanowiono już w tym roku, znaczy w tym, który upłynął, że będą znaczne podwyżki. Mam tutaj na myśli przede wszystkim policję, która nie jest w Polsce dobrze opłacana, więc teraz będzie znacząco, bo wydaje mi się, że takie dość odważne były te podwyżki, znacząco lepiej. Niedobrze, że te podwyżki realizujemy z reguły nie w drodze jakiejś normalnej dyskusji, tylko ta presja musi być strajkowa. Mam nawet taki, no pewnie tutaj to mogę powiedzieć, taki cichy żal, że jeżeli pewne grupy zawodowe poprzez swoje związki zawodowe normalnie z rządem negocjują i starają się w drodze jakiejś takiej rozsądnej w dyskusji uzyskać coś, to im się to nie udaje, trzeba dopiero awanturować się i wynik jest taki, że bardziej skuteczne są te związki, które nie są przychylne zmianom w naszym kraju, wręcz przeciwnie, i oni coś wywalczą. I tak było i z policjantami, tak wygląda na to, że jest z nauczycielami i tak dalej, i tak dalej.
To zacytuję nasz dziennik, bo Światowa Solidarność nie wyklucza strajku w sprawie podwyżek nauczycieli. Lider Solidarności, właściwie Solidarność, bo przekształciła się w sztab protestacyjno-strajkowy. Pan Ryszard Proksa uważa, że nie ma na razie widoku na porozumienie z rządem.
Tak, proszę się nie dziwić, skoro osoby, które nawet trudno nazwać związkowcami, bo według mnie pan Broniarz jest takim związkowcem jak ja rolnikiem, więc pan Broniarz jest traktowany tutaj przez władze rządowe w tym sensie poważnie, no to nic dziwnego, że Solidarność, no nie ma według mnie innego wyjścia, jak również pokazać swoje pazurki, pomimo że jestem przekonany, że wśród głównych działaczy Solidarności jest chęć, aby uzyskać jak najwięcej, ale w drodze bez rozbijania normalnego toku nauczania i tak dalej, i tak dalej. Zresztą oświata. Oświata to nie jest tylko kwestia nakładów na nauczycieli. My bardzo mało o oświacie, to może już wychodzi poza budżet, ale mówimy o tym, jak są nauczane nasze dzieci i czego uczymy nasze dzieci.
O oświacie będzie okazja, by rozmawiać. Teraz wróćmy do rozmowy o budżecie. Powiedział pan o deficycie. Ten deficyt jest w porównaniu do tych deficytów z lat poprzednich mały, ale jednak ponad 28 miliardów. To warto by powiedzieć, że 30 miliardów rocznie wydajemy na spłatę samych odsetek od kredytów, obsługę kredytów, które mamy. Czy w budżecie jest zapisane, jakie jest zadłużenie państwa, czy ta wiedza jest obecna dla posłów, czy mają taką wiedzę posłowie z Komisji Finansów Publicznych?
Znaczy posłowie, którzy naprawdę tym interesują, no więc zarówno z komisji, jak i z niektórych innych komisji, oczywiście mają tą wiedzę. To nie jest żadna wiedza tajemna. Ja tutaj podskórnie czuję w pana pytaniu jeszcze drugi element, bardzo zresztą słuszny, że bardzo wielu posłów głosuje nad rzeczami, które nie czyta. I to jest prawda już kilka razy. Ja sam z mównicy pamiętam jedną dość skomplikowaną ustawę miałem w ręku i zapytałem się, który z posłów ją przeczytał. Posłowie nie kłamali, bo wiedzieli, że zadam zaraz pytanie jakieś, jak ktoś powie, że przeczytał. I się okazało, że 3 posłów czytało tą ustawę. I marszałek Tyszka niedawno zresztą zrobił podobny ruch. To jest pewien problem u nas, no ale to jest jak gdyby odrębny temat. Natomiast oczywiście pewne wskaźniki się poprawiają, to znaczy zadłużenie w relacji do ogólnych przychodów państwa procentowo jest mniejsze. Oczywiście w liczbach bezwzględnych, w nominale jest większe. Jakby na to nie patrzeć, jeżeli nastąpi jednakowoż jakieś zakłócenie, czyli koniunktura się zmniejszy, to ten problem będzie wyraźniejszy. Gdybyśmy mieli pewność, że koniunktura, wzrost gospodarczy będzie plus minus postępował te 3-4-5% każdego roku, to faktem jest, że nie musielibyśmy się tego obawiać. To by się relatywnie tak bardzo zmniejszało, że przestałoby być znaczące. Ale tej pewności nie mamy. Gospodarka, koniunktura, to co jest fluktuacja, raz góra, raz dół.
Ale powiedzmy, że ten budżet żadnego czarnego scenariusza nie sprowokuje, ani nie przewiduje w 2019 roku. A na zakończenie powiedzmy, dlaczego pan głosował przeciw?
Właśnie głównie z tego powodu, że jednak jest deficyt budżetowy, a nie musiał być. Uważamy, że stać już nas na to tak, jak wszystkie nasze kraje sąsiednie. Czechy już od których lat mają rosnące zresztą nadwyżki budżetowe. Nas też, bo trzeba by mieć trochę więcej odwagi, aby jednak wyraźnie tutaj ukrócić niektóre wydatki i ten deficyt zlikwidować. Moglibyśmy być z tego dumni, byłby to pierwszy rząd, który ma nadwyżkę budżetową. Zostałoby to chyba w historii w nas odnotowane. Dziwię się, że pan Morawiecki nie miał tej ochoty. Także to jest główny problem. Oczywiście są też takie pomniejsze problemy, które powtarzamy każdego roku. Uważamy, że marnujemy pieniądze na partie polityczne, że jednak każdego dnia, soboty, niedzielę też, wydajemy na przykład na Platformę Obywatelską 50 tysięcy złotych, na PiS prawie 60 tysięcy złotych i tak dalej, i tak dalej. Każdego dnia dajemy pieniądze, które nie są według nas wykorzystywane na to, na co powinny być. Wobec tego tego rodzaju wydatki są też problemem i brakuje nam odwagi w przemodelowaniu totalnym budżetu. O tym w ogóle nie ma dyskusji. W tej chwili poza budżetowych środków jest bardzo dużo. Rząd tak naprawdę ma możliwość decyzji tylko w stosunku do niewielkiej części pieniędzy publicznych. Ogromna ilość tych pieniędzy jest po prostu poza władzą rządu, a my uważamy, że rząd jest odpowiedzialny za politykę państwa, a jak jest odpowiedzialny, to dajmy mu narzędzia. A wielka część tych narzędzi jest poza jego władzą, fundusze celowe, agencje i tak dalej.
Ale to czy jakaś myśl centralistyczna towarzyszy nie, panu to nie posłowi, jest, żeby scentralizować?
To nie jest myśl centralistyczna, bo te pieniądze i tak są centralne, tylko że poza rządem są.
Poza budżetem, czy poza rządem?
Poza budżetem, tak. No w pewnym sensie poza rządem, bo one są w gestii z reguły poszczególnego ministra, a nie rządu jako całego. Polska ma być nie Polską resortową, tylko ma być Polską rządową. I nad tym trzeba by popracować. Na razie nie widzimy otwartości, abyśmy rozpoczęli dyskusję.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Polityk ruchu Kukiz 15, Grzegorz Długi, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów, był gościem Poranka Wnet. Bardzo. Ale jeszcze małe postscriptum, bo widziałem jakieś notowania i jakieś sondaże nie są wyrocznią i tak patrzymy z dystansem na te sondaże, 30%, cytuję Gazetę Wyborczą, 30% dla Prawa i Sprawiedliwości, 25% dla Platformy Obywatelskiej, ale jest jedna niespodzianka, mianowicie partia, która nie istnieje, zawsze jest taka partia, która nie istnieje, a ma wysokie sondaże, teraz jest to partia Roberta Biedronia, może liczyć na 8% głosów, a Kukiz 15 i PSL mają notowania po 5%. Krótki komentarz w sprawie tych notowań, panie pośle.
Znaczy, publikacja takich czy innych sondaży jest tak naprawdę elementem gry politycznej, więc do tego naprawdę musimy podchodzić bardzo ostrożnie. Szczególnie jak Gazeta Wyborcza to pisze, to jest tak czytelna ta próba budowania partii Biedronia. No chciałbym, żeby już redaktorzy Gazety Wyborczej naprawdę starali się być jednak bardziej obiektywni, i a nie dziennikarstwo zaangażowane tak, ale w sensie moralnym, społecznym, a nie w sensie bezpośrednim kierowaniem polityki. Te sondaże uważam, że po prostu nie są wiarygodne, więc szkoda czasu.
Dziękuję za rozmowę. Grzegorz Długi, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów, polityk ruchu Kukiz 15, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:47.